A przy telefonie Jadwiga Chmielowska, redaktor naczelny Kuriera Śląskiego, Solidarność Walcząca. Dzień dobry, panie redaktor.
Dzień dobry państwu.
Solidarność Walcząca w nocy z 12 na 13 grudnia 2017 roku przejęła władzę w Polsce. I jak pani redaktor się w tym momencie poczuła?
No, czy przejęła władzę, to trudno powiedzieć. W każdym bądź razie z 12 na 13 ogłoszono stan wojenny, prawda? Bo to też w tym samym czasie, czyli Polskę Jaruzelski chciał cofnąć znowu do komunizmu, bo już wtedy przecież wiadomo było, że mogą być reformy, że Związek Sowiecki nie będzie interweniował. Wyszły wreszcie dokumenty na ten temat, ale no cóż, w 1982 roku okazało się, że komuniści jednak chcą walczyć z narodem, a naród jednak postanowił walczyć o niepodległość. Tak przynajmniej było na środku. Po ogłoszeniu stanu wojennego większość dużych zakładów strajkowała. Strajkowały kopalnie, strajkowały huty. Te strajki na Śląsku były zdecydowane. No, trzeba przypomnieć, że dwie kopalnie, Piast i Ziemowit, prowadziły strajki na dole. Górnicy zjechali na dół i strajkowali pod ziemią. I dziwne dla nas było to, że zakłady, nawet stocznia tłumaczyła się, że przecież jak zmilitaryzowane, to nie mogły strajkować. Huty i kopalnie były od razu zmilitaryzowane. No i nie podobało się nam to takie rozlazłe jajo, w czym stała się Solidarność po 1982 roku. Jednak to, co proponowała późniejsza lewica laicka, czyli bo Solidarność zdominowana była w końcu w Warszawie czy w Gdańsku przez te ruchy takie zbliżone do Mika Kuronia. Na Śląsku z kolei nie miał Michnik praktycznie żadnych wpływów. No trochę w Jastrzębiu, ale i tak mało. I Solidarność Walcząca powstała we Wrocławiu w czerwcu 1982 roku. Tadeusz Świerczewski proponował już w marcu 1982 roku, że on wymienił nazwę Solidarność Walcząca, no chciał, żeby bardziej radykalnie jednak podchodzić do walki. No a na Śląsku we wrześniu 1982 roku Sławek Bugajski i Basia Kowalczyk organizowali Solidarność Walczącą. Ja wtedy byłam aż w podziemiu, bo jako członek zarządu miałam być internowana. Udało mi się zbiec wtedy w nocy z 12 na 13 grudnia. Nie złapano mnie, więc zeszłam do podziemia i zaczęłam organizować podziemie. Ale byłam wtedy w Solidarności tej związkowej, czyli zorganizowaliśmy regionalną komisję koordynacyjną regionu Śląsko-Dąbrowskiego, ale zaczęliśmy współpracować z Solidarnością Walczącą no, praktycznie od końca września 1982 roku, ponieważ koordynowaliśmy wszystkie niemal organizacje działające w tym czasie, a do Solidarności Walczącej ja wstąpiłam dość późno, bo dopiero w 1985 roku. I dlaczego? No, podobało mi się to, że jest to jednak pełna konspiracja, że nie ma tej takiej struktury sztywnej, a w konspiracji myśmy tak samo jako Regionalna Komisja Koordynacyjna funkcjonowali, czyli w każdym mieście były grupki, które w zależności od warunków, od możliwości miały różne struktury. No łączyło nas tylko jedno. Walka z komunizmem o niepodległość. No i to samo w Solidarności Walczącej było, więc dołączały do Solidarności Walczącej różne organizacje, grupki, grupeczki. Czasami nie wiedziały o swoim istnieniu. Tak było nie tylko na Śląsku, ale tak samo było w Warszawie. Tu istniały 4 organizacje Solidarności Walczącej nie współpracujące ze sobą, czyli część z RMKS-u, czyli związane na przykład z Adamem Borowskim, ale również tak zwana grupa Łomianki z Tomkiem Szostkiem i z Pawłem Kołkiewiczem. Na przykład, no, tych nazwisk było znacznie więcej. I to, że struktura nie była jasno określona, nie było tego podporządkowania, było bardzo ciężko bezpiecznie złapać. No w tej chwili widziałem w IPN-ie, że bezpieka rysowała jakieś szkice, kto komu podlega, próbowali dojść do struktury. Struktury nie dało się dojść, no ponieważ ona nie była sztywna, prawda? Czyli były grupy, które identyfikowały się z walką o niepodległość, z walką z komunizmem. No byliśmy tym, różniliśmy się być może od Solidarności, że mieliśmy własny kontrwywiad, ale też było różnie. Na przykład we Wrocławiu prowadzono stałe nasłuchy bezpieki, czyli były te skanery. Natomiast na Górnym Śląsku sporadycznie słuchaliśmy i bardzo późno. Ja na przykład nie chciałem w ogóle korzystać z żadnej elektroniki, ponieważ bałam się tak zwanych pluskiew. Więc ja miałem kontrwywiad i wywiad na Górnym Śląsku organizowany metodą tradycyjną. Czyli mieliśmy swoich ludzi w partii, swoich ludzi w prokuraturze, swoich ludzi w sądach i stąd napływały szczegółowe informacje. Mieliśmy na przykład jednego członka komitetu powiatowego partii z Bytomia. Także bardzo szybko wiedzieliśmy, co jest dyskutowane w gronie właśnie partyjnych.
A powiedz, Mateusz Morawiecki, czy znałaś go w latach 80., kiedy się dowiedziałaś, że Mateusz Morawiecki jest i czy był w Solidarności Walczącej i czy znasz premiera Rzeczpospolitej?
Premiera Rzeczpospolitej znam, ale poznałam go już teraz, czyli w trzeciej RP i osobiście, no powiedzmy, stosunkowo niedawno, z okazji jakichś rocznic spotkań, pogrzebów naszych kolegów, którzy już odeszli. Natomiast wtedy przecież była konspira, więc nie znaliśmy się wszyscy. Natomiast wiedziałam, że Mateusz współpracuje ze Solidarnością Walczącą, ale on był wtedy przecież bardzo, bardzo młode. On miał kilkanaście lat. Jego siostra Anka miała też kontakty z podziemiem, tak samo jak matka. No, to dowiedziałam się, że Jadwiga kontaktowała trochę ludzi. Jest to w dokumentach też IPN-u zapisane. Także rodzina tam Morawieckich ostro knuła, że tak powiem, brzydko, znaczy konspirowali. No, natomiast Mateusz bodajże w 90 roku pisał pracę magisterską, właśnie opisał Solidarność Walczącą. No, wtedy właśnie już koledzy z Wrocławia mówili, że troszkę łatwiej jemu było pisać, bo wiedział, o czym pisze z własnego doświadczenia i no, znał tych ludzi, więc oprócz powiedzmy dokumentów, a dokumentów zachowało się na szczęście dość dużo, to no, i znał atmosferę i wiedział, z kim rozmawiać, więc on pisał o tej Solidarności Walczącej, ale głównie o Wrocławiu. Także już wtedy, czyli powiedzmy te dwadzieścia kilka lat temu, wiedziałam o tym, że on w Solidarności Walczącej był. W Solidarności Walczącej byli ludzie o różnych poglądach, z różnych środowisk, no i z całej Polski. Tym, jak to wygląda poza Wrocławiem, jak mi się z kolei udało rozeznać w 1988 roku, jak byłam szefem Komitetu Wykonawczego Solidarności Walczącej i wtedy jeździłam po całej Polsce, czyli od Szczecina do Rzeszowa, od Gdańska do Krakowa i rozmawialiśmy wtedy i o poglądach na komunizm, o poglądach na niepodległość, o tym, jak widzieliby nową Polskę, bo...
I o tych wszystkich sprawach, Jadwiga, patrzę z niepokojem na zegarek, jest godzina 8:13, poranek wnet musi biec dalej. Ja myślę, że powinniśmy duży artykuł na temat Solidarności Walczącej zamieścić w Kurierze, a okazję do dłuższej rozmowy będziemy mieli na 87,8 UKF, bo mamy zgodę na okazjonalne nadawanie do 13 stycznia, a opowieść, którą musimy snuć, właśnie ma dotyczyć stanu wojennego. Więc pozwolisz, że teraz zakończymy rozmowę i że cię serdecznie pozdrowię.
Dziękuję, no, dziękuję państwu.
Jadwiga Chmielowska, redaktor naczelny Kuriera Śląskiego. Solidarność Walcząca była gościem Poranka Wnet. Jest godzina 8:14.
Wywiad Wnet.
I bezpośrednio przechodzimy do wywiadu. Ryszard Czarnecki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, polityk Prawa i Sprawiedliwości, jest w naszym studiu. Dzień dobry, panie przewodniczący.
Witam pana, witam państwa serdecznie.
Był pan wczoraj w Brukseli, widział pan premiera Morawieckiego?
Byłem w Strasburgu, bo toczyło się posiedzenie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, ostatnie w tym roku, przez 4 dni, a szczyt odbywał się w Brukseli. Ostatnie w tym roku, na koniec prezydencji estońskiej, dobrej prezydencji, bo nie ingerowała wewnętrzne sprawy poszczególnych krajów, ale to ostatni szczyt w tym roku i pierwszy szczyt z udziałem nowego polskiego premiera. Zresztą w Grupie Wyszehradzkiej, to ciekawostka, na 4 państwa aż 2 wysłały nowych premierów, bo przecież premier Czech Andrzej Babiš to też debiutant.
Jak pan ocenia ten debiut premiera Morawieckiego?
W agendzie szczytu 3 kwestie. Polityka migracyjna dla nas bardzo ważna i tutaj stanowisko Polski się nie zmieniło, wręcz przeciwnie. Chcemy, skoro już wygraliśmy kwestię tego, że nam nikt nie wmusi siłą imigrantów spoza Europy, no głównie muzułmańskich, to chcemy, aby ta kwestia była dalej załatwiana poprzez konsensus państw członkowskich Unii, nie na takiej zasadzie, że większość przegłosuje mniejszość i ta większość wciśnie na siłę jakichś imigrantów, na przykład Polsce czy krajom naszego regionu, tylko chcemy to zrobić na zasadzie konsensusu, czyli umawiamy się wspólnie na pewne działania, ale przede wszystkim chcemy pomagać także finansowo u źródeł, czyli zamiast płacić dużo większe kwoty na utrzymanie uchodźców tutaj w Europie, to wolimy płacić mniejsze kwoty, a przez to pomagać większej ilości ludzi tam, skąd oni uciekają, bądź w obozach, ale na terenie jeszcze no, poza Europą.
Tutaj trzeba odnotować zmianę stanowiska Donalda Tuska. Zmienił, napisał list do przywódców Europy, w którym stwierdził, że program relokacji poniósł klęskę i że trzeba coś innego zrobić.
No tak jakby Krzysztof Skowroński dzisiaj powiedział, proszę państwa, ja popieram na prezydenta Andrzeja Dudę. Wyborach w 2015 roku, mówię o tym, ponieważ Donald Tusk zmienił zdanie parę miesięcy po tym, jak Komisja Europejska już do śmietnika, z bólem oczywiście, ale do śmietnika wrzuciła swoją propozycję przymusowej relokacji, czyli de facto, zostawmy eufemizmy, przymusowego osiedlania muzułmańskich imigrantów spoza Europy w naszym kontynencie, także w Polsce. Donald Tusk, jak już wolno, no to zmienił swoje zdanie, a przypomnę, że jeszcze półtora roku temu popierał postulat Komisji Europejskiej, aby karać kraje, które nie przyjmą, no głównie muzułmańskich, podkreślam, uchodźców, grzywną w wysokości ćwierć miliona euro za każdego nieprzyjętego imigranta, czyli Polska, która miała ich przyjąć w dwóch fazach prawie 11 tysięcy, najpierw 7, potem niespełna 4, Polska miałaby zapłacić, jak policzyłem, 3 miliardy euro, czyli jakieś no, 12,5 miliarda złotych tytułu kar. Komisja Europejska z tego zrezygnowała, no ale Donald Tusk wtedy popierał komisję, gdy starał się, to bardzo ważne, gdy starał się o reelekcję, o drugą kadencję swoją na fotelu szefa Rady Europejskiej, no to był pasem transmisyjnym tego, co w tej sprawie mówił Berlin, Paryż, Bruksela, Rzym. Dopiero kiedy już wiadomo, że nie będzie trzeci raz przewodniczącym Rady Europejskiej, no to teraz nagle okazało się, że ma inne zdanie.
A dlaczego tak się stało?
No, myślę, że jako przewodniczący Rady musi w końcu zacząć uwzględniać stanowiska poszczególnych krajów. No tutaj narasta coraz większy opór przeciwko decyzjom Unii w tej sprawie arbitralnym, narzucanym z góry. I to właśnie kraje, to charakterystyczne, że nie Komisja Europejska, która jakby trochę oderwała się od poszczególnych krajów członkowskich Unii, a właśnie Rada, gdzie są przedstawiciele rządów i Tusk no, musi, chcąc, nie chcąc ich słuchać, mówi dość.
Tytuł w dzisiejszej Rzeczpospolitej brzmi tak, na pierwszej stronie. Unijna kara dla Polski coraz bliżej. Ja już cytowałem te słowa o Komisji Europejskiej, że zamierza uruchomić przeciwko Polsce artykuł 7. Co pan przewodniczący o tym sądzi? Jakie są możliwości Komisji Europejskiej? Czy zostanie uruchomiony ten artykuł?
Za 5 dni dokładnie, przyszłą środę w Brukseli Komisja Europejska się tym zajmie. Jest to trudne w sensie takim techniczno-matematyczno-politycznym, ponieważ Komisja Europejska musiałaby zwrócić się do Rady Europejskiej, taki jest tryb. I oczywiście może się zwrócić o to, tyle że Rada będzie potrzebowała głosów 22 państw na 28. A podkreślam to bardzo mocno, wypowiedź no, wroga naszego kraju, pana Timmermansa, zresztą człowieka roku Gazety Wyborczej. Parnaście miesięcy temu otrzymał takie specyficzne wyróżnienie. Otóż pan Timmermans powiedział niedawno w Brukseli, parę tygodni temu, że kiedyś uważał, że na pewno te 22 państwa się uzbiera, a teraz ma duże wątpliwości. Ja mogę powiedzieć, że rozmawiałem z ministrami z niektórych krajów członkowskich Unii tych z naszego regionu Europy. No im jest bardzo niewsmak, żeby zagłosować za uruchomieniem artykułu 7, na końcu którego są sankcje wobec kraju członkowskiego, w tym przypadku Polski, ponieważ doskonale wiedzą, że dzisiaj Warszawa, a jutro Budapeszt, czy Praga, czy Tallinn, czy inne stolice. W związku z tym nie sądzę, żeby te 22 państwa Timmermans znalazł. Tak samo jak nie sądzę, bo jeszcze Parlament Europejski może uruchomić artykuł 7, ale tam trzeba 2/3, ostatnia debata, głosowanie nad rezolucją, tą antypolską rezolucją, pokazało, że będzie trudno naszym wrogom, świadomie używam tej nazwy, naszym wrogom uzbierać 2/3 europosłów, żeby ten nieszczęsny artykuł 7 uruchomić.
A ten artykuł 7 jak brzmi?
No ten artykuł 7 mówi, że w sytuacji, gdy jakieś państwo nie spełnia podstawowych zasad unijnych, to można wszcząć postępowanie przeciwko takiemu państwu i na końcu ukarać go sankcjami, na przykład w postaci odebrania głosu w Radzie Europejskiej. A podkreślam, matematycznie jest to, matematycznie, technicznie jest to bardzo trudne, ale politycznie oczywiście ta młócka, ta propagandowa jazda przeciwko Polsce będzie, no także przed świętami w przyszłą środę, 4 dni przed Wigilią, Komisja Europejska będzie miała do wyboru. Albo zwrócić się o uruchomienie artykułu 7, nawet na zasadzie no, czystej takiego medialnego wydarzenia bez następstw politycznych, albo też no, w dalszym ciągu badać, czy ta praworządność w Polsce jest łamana, czy też nie. Natomiast też zwracam uwagę na to, że nie jest powiedziane, że prezydent Rzeczpospolitej przed 20 grudnia podpisze to, co Sejm przyjął, a Senat akceptuje, czyli tej ustawy dotyczącej wymiaru sprawiedliwości. Jeżeli nie podpisze, no to będzie to sytuacja no, z naszego punktu widzenia skandaliczna, że Komisja Europejska zajmuje się czymś, co jeszcze w Polsce nie ma legislacyjnego zakończenia, legislacyjnej puenty, bo ten proces legislacyjny kończy się z chwilą podpisu prezydenta. No ale tutaj Komisja Europejska różne sztuczki czyni, tak żeby dokuczyć zwłaszcza tym krajom, które postanowiły w sposób bardzo zdecydowany i wyraźny słuchać się własnych wyborców i dbać o własny interes narodowy, a nie być pasem transmisyjnym czy membraną Brukseli.
Premier Morawiecki między innymi, to jest jego zadanie, to jest jego zadaniem jest uspokojenie tych nastrojów w Unii Europejskiej, jakie ma instrumenty, jakie ma możliwości i czy myśli pan, że będzie skuteczny?
Premier Morawiecki jest człowiekiem, który jest dobrze odbierany na arenie międzynarodowej i w Unii i w USA. Jest człowiekiem, który zna języki. Człowiekiem, który miał wielki sukces zawodowy, zanim został politykiem. Był przez paręnaście lat szefem jednego z 3 największych banków w Polsce. W Europie wiedzą, że był to bank z kapitałem obcym, najpierw irlandzkim, potem hiszpańskim. I jednym słowem, jego pozycja startowa jest dobra i na pewno może w sposób taki bardzo wyrazisty pokazywać, że Polska się rozwija, że o Polsce jest wiele stereotypów, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Ale jest takie powiedzenie, które ja no, ostatnio bardzo często powtarzam, żeby się utrwaliło. Otóż ja jestem zwolennikiem tezy, która mówi, że w polityce międzynarodowej bardzo ważne są kontakty osobiste i one bardzo wiele znaczą, a na szczęście one nic nie znaczą, gdy dochodzi do konfliktu interesów. Otóż to nie jest tak, że do tej pory polityka Polski wobec Unii Europejskiej była jakaś zła. To nie Polska atakowała Unię Europejską, to Unia Europejska atakowała Polskę o te reformy, które w Polsce zgodnie z wolą wyborców polskie władze czyniły. Przy czym uważam, że atakowanie naszego kraju w kontekście ustaw dotyczących wymiaru sprawiedliwości, a wcześniej Puszczy Białowieskiej, a wcześniej mediów czy Trybunału Konstytucyjnego, to kwestia pretekstów, a nie przyczyn. Tak naprawdę najważniejszym krajom członkowskim Unii czy Komisji Europejskiej nie chodziło o te preteksty w postaci sądów, czy Trybunału, czy tam Puszczy, tylko chodziło o to, że Polska urosła jako pewien lider polityczny całego regionu, bo Polska jest tym zwornikiem i dla Grupy Wyszehradzkiej, i dla Bałtów, i dla Bałkanów, a także Polska urosła gospodarczo. Jeżeli tak się będzie rozwijać w takim tempie, mamy najwyższy wzrost PKB na głowę mieszkańca, gdy chodzi o te największe kraje Unii Europejskiej, Polska jest w tej chwili piątym do wielkości krajem Unii po Brexicie, to my za paręnaście lat będziemy nie w poszczególnych sektorach, ale generalnie będziemy gospodarką bardzo konkurencyjną wobec tych największych potęg, jak Niemcy i Francja. I dlatego nas atakują, żeby ten rozwój powstrzymać, chociażby żeby powstrzymać...
Ale czemu krajom Europy Zachodniej ma zależeć na tym, żeby rozwój Polski powstrzymać?
Z prostego powodu, bo jesteśmy konkurencyjni, bo nasza gospodarka staje się co bardziej konkurencyjna dla gospodarki niemieckiej czy francuskiej. Jeżeli Polska ostatnio wygrała, to też jest zasługa Mateusza Morawieckiego, wygrała wyścig o dużą inwestycję Toyoty na Dolnym Śląsku i to wyścig z wieloma krajami, nie tylko z Europy, z kilku kontynentów. To na przykład się Indie starały. To, gdzie robocizna jest bardzo tania. To oznacza, że my ściągamy kapitał zagraniczny, ale nie taki jakiś spekulacyjny, tylko kapitał, który buduje fabryki od podstaw. Tak? A dlaczego o tym mówię? Ponieważ nasi sąsiedzi, nie w ciemię bici, dostrzegają, że Polska jest na fali wznoszącej, że jest wreszcie w Polsce władza, która kieruje się interesem narodowym w gospodarce. Skończyło się Eldorado, raj podatkowy dla różnych supermarketów obcych, czy w ogóle korporacji, czy banków zachodnich w Polsce.
Dlaczego pan mówi, że skończyło się Eldorado? A w jaki sposób się skończyło?
Ponieważ wreszcie ta władza ograniczyła możliwości, które do tej pory były, a były wcześniej, czyli de facto uprzywilejowania podmiotów zagranicznych kosztem polskich przedsiębiorstw. To się skończyło. To nie jest tak, że polscy przedsiębiorcy teraz mają z definicji lepsze warunki niż firmy zachodnie, ale przynajmniej są traktowani tak samo, równo. I teraz Mateusz Morawiecki jako wicepremier i minister finansów ograniczył bardzo wyraźnie wypływ pieniędzy do spółek matek z Polski. No to też zostały naruszone interesy ekonomiczne naszych bliższych i dalszych zachodnich sąsiadów. W związku z tym oni reagują alergicznie, bo to nie byli przyzwyczajeni do tej pory, że w Polsce są władze, które dbają o polski interes. Do tej pory władze w Warszawie były takim pasem transmisyjnym, czy membraną tego, co mówiono w Berlinie, Paryżu czy Brukseli.
Ale skoro tak działa Unia Europejska, to po co w niej jesteśmy?
Ponieważ Polska nie jest Norwegią, która śpi na ropie. Polska nie jest Szwajcarią, która jest zagłębiem banków. Polska nie jest Islandią, która jest na końcu świata, metafora, a wszystkie te trzy kraje nie chcą być w Unii, co pokazały w referendach lub też decyzjami swoich rządów, a Polska ma największą wschodnią granicę Unii Europejskiej obok Finlandii. Mamy sytuację geopolityczną taką, jaką mamy. W związku z tym Unia póki co, mimo tysięcy wad, jednak ma pewne zalety i może być, co pokazał Święty Pamięci prezydent Lech Kaczyński, Unia może być wykorzystywana w naszych relacjach z Rosją. No, przypomnę, że za jego prezydentury, zresztą wtedy, kiedy premierem był Jarosław Kaczyński, na szczycie Unia-Rosja z kontynent na terenie Federacji Rosyjskiej, pani kanclerz Merkel, która była wtedy, Niemcy wtedy były, miały prezydencję w Unii Europejskiej. Pani kanclerz Merkel w imieniu całej Unii Europejskiej domagała się zniesienia embarga embarga rosyjskiego na polskie mięso. To znaczy właśnie to dobry przykład wykorzystania Unii Europejskiej do naszych narodowych interesów. W związku z tym nie ma mowy o polexicie, natomiast mamy prawo walczyć o to, aby Unia Europejska w większym stopniu służyła nie tylko największym państwom, płatnikom netto do kasy w Brukseli, tym, które tam najwięcej dają pieniędzy, ale służyła też krajom takim jak Polska, który to kraj nasz kraj jest krajem wciąż na dorobku. Jesteśmy jednym z 13 państw, które weszły do Unii Europejskiej po 2004 roku. I oczywiście nasza pozycja startowa w wymiarze ekonomicznym, cywilizacyjnym, no jest inna niż krajów, które od początku zakładały Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, czy do niej wchodziły w latach 70. jak Wielka Brytania, Dania, Irlandia, czy 80. jak Grecja na początku lat 80., czy w 86. roku Hiszpania i Portugalia, i tamte, czy w latach 90. Austria, Szwecja i Finlandia.
I tamte kraje przeżywają kryzys, o czym kryzys strefy euro, tak?
No, poza to... Niemcami, bo akurat Niemcy
poza mają... Niemcami oczywiście.
I Holandią. Bo ciekawa rzecz, gdy chodzi o strefę euro, kraje najbogatsze sobie świetnie poradziły.
Ale jak to jest możliwe, że ta strefa euro i ta Unia Europejska tak funkcjonuje dobrze, ma tyle projektów, a większość państw, które do niej przystąpiły, poza Niemcami i Holandią, przeżywa olbrzymie trudności gospodarcze. Co w tych mechanizmach gospodarczych unijnych jest złego, że takie rzeczy się dzieją?
Mówmy o strefie euro. To jest bardzo charakterystyczne, że w tej chwili wzrost PKB per capita w strefie euro jest, uwaga, przeszło 2 razy mniejszy niż wzrost PKB na głowę mieszkańca w Polsce. Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że strefa euro okazała się świetnym pomysłem dla krajów najbogatszych, które pozbywając się waluty narodowej, która miała no, w przypadku marki czy guldena, miała bardzo dużą siłę nabywczą i ograniczała wcześniej, póki strefy euro nie było, ograniczała niemiecki czy holenderski eksport. Gdy okazało się, że euro jest takie same w Grecji, Portugalii, Hiszpanii, jak w Niemczech, to nastąpił bardzo olbrzymi wzrost eksportu Niemiec do tych krajów no, kosztem rodzimej produkcji w krajach Europy Południowej. To jedna z głównych przyczyn, dla których dzisiaj tymi beneficjentami strefy euro jest Berlin czy Haga, a tymi krajami, które przeszły ciężki kryzys, są wszystkie kraje Europy Południowej, bo przecież także Włochy, które mają cały czas wielki kryzys bankowy. Z krajów Europy Północnej także Irlandia, no, której no, nie można zarzucić, że jej gospodarka jest taka nieefektywna jak w przypadku na przykład Grecji. W związku z tym no, tutaj rzeczywiście ci, którzy dzisiaj w Polsce mówią, a to mówią politycy Platformy, czy Nowoczesnej, czy
że należy jak najszybciej wstąpić do strefy euro.
To jakieś szaleństwo. Zawsze było tak, że po wejściu do strefy euro poszczególnych krajów bardzo rosły ceny żywności, w ogóle wszelkich towarów, bo było to wykorzystane trochę jako pretekst przez różne firmy, żeby podnosić ceny przy tej okazji. Natomiast dla kraju biednego, a Polska, my się dynamicznie rozwijamy, ale cały czas myśmy na przykład wyprzedzili pierwszy kraj piętnastki, pierwszy kraj starej Unii, Grecję, gdy chodzi o PKB na głowę mieszkańca.
Co nie było takie trudne, no bo Grecja no,
dobrze,
jest w olbrzymim
kryzysie. Dobrze, ale wyprzedziliśmy. Ale cały czas Polska jest jednym z 7 najbiedniejszych krajów Unii Europejskiej. Więc fundowanie nam strefy euro to szaleństwo w wymiarze czysto ekonomicznym. Pomijając to, że własna narodowa waluta zawsze, panie redaktorze, jest takim pewnym resorem, który ułatwia przechodzenie suchą stopą, czy prawie suchą stopą przez kryzys. Pozbawienie się własnej waluty narodowej byłoby z punktu widzenia ekonomicznego błędem. Nie mówiąc już o kwestiach takich, że to też byłoby pewne jednak ograniczenie własnej suwerenności, bo jednak narodowa waluta jest elementem tej suwerenności.
Jest czymś bardzo ważnym. Panie przewodniczący, jest godzina 8:35, mamy jeszcze 3 minuty.
Minutę.
Minutę tylko, a ja bym tak chciał, żeby jakoś spod tej kopy jajek wyciągnąć kurier wnet, jeżeli to jest możliwe, bo 60, zresztą możemy panu przewodniczącemu podarować na sekundkę, jeżeli
proszę
mógłbym,
bardzo.
Bo w kurierze wnet jest związana z EKR-em wkładka. EKR to jest Europejscy Konserwatyści i i reformatorzy. Deklaracja paryska, Europa, w jaką wierzymy. To nie będziemy omawiać w takim razie przez minutę tego dokumentu, ale to jest ważny dokument, który mówi o tym, jakie są, jak chcemy i jakiej Europy chce EKR, czyli chcą konserwatyści europejscy, prawda?
Tak, Europy tradycyjnej wartości i Europy minimum, w sensie takim, że decyzje powinny być podejmowane na szczeblu narodowym, a tylko ich pewna część uzgodniona wcześniej na szczeblu unijnej centrali, tym przeciwko procesowi przekazywania coraz większej ilości prerogatyw kompetencji do Brukseli, bo w praktyce politycznej, panie doktorze, te przekazane kompetencje do Brukseli oznaczają większą rolę największych państw, większą rolę decyzyjną największych państw typu Niemcy i Francji.
A do tego decyzje przechodzą przez oczy i komputery tysiąca eurokratów. Budynki w Brukseli są i brzydkie, i tak straszą te budynki związane z Komisją Europejską. Może pan nie być tego samego zdania, takie jest moje wrażenie z pobytu, czy z pobytów w Brukseli. To na zakończenie.
O budynku Parlamentu Europejskiego w Strasburgu mówi się, że to realizacja snu pijanego architekta, ale oczywiście zdania mogą być podzielone.
To jeszcze jedno pytanie na temat tych europejskich sił zbrojnych, bo o tym też była mowa na szczycie europejskim. W kontekście tego pytania są te słynne karakale, które miały być helikopterami polskiej, czy śmigłowcami polskiej armii. Okazuje się, że nie służą nawet armii francuskiej. Od 50 do 75% karakali jest niezdolnych do lotu. Komentarz w tej sprawie pana przewodniczącego.
Francja jest potęgą militarną na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej, gdy chodzi o zdolności, potencjał obronny. Polska na trzecim, Niemcy na czwartej. Taka ciekawostka. Ale jeżeli w tej Francji Paryż, władze w Paryżu, prezydent, rząd decydują, że nie używają karakali, bo są one tak strasznie drogie w obsłudze, a Francja jest krajem no, jednak bogatym, to co by było w Polsce? No, my byśmy rzeczywiście krocie płacili w porównaniu z naszą zamożnością na tego typu helikoptery. Bogu dzięki, że wtedy dwóch ministrów, bo wszyscy mówią o ministrze Macierewiczu, to prawda, on pilotował kwestie militarne, ale był jeszcze drugi minister, który nie zgodził się na tę transakcję od Francuzów, bo odpowiadał za kwestię offsetu, a Francuzi offsetu nie chcieli nam dać, porządnego offsetu. Tym ministrem był, przypomnę, minister rozwoju Mateusz Morawiecki.
A w takim razie po co budowanie europejskich sił zbrojnych, skoro Amerykanie inwestują teraz w tym roku budżet obrony Stanów Zjednoczonych to 600 miliardów dolarów, a w Europie największa armia nie ma helikopterów?
Polskie stanowisko jest jednoznaczne, premier Morawiecki o tym mówił, a ja to chciałem powiedzieć bardzo też jednoznacznie, a mianowicie Wspólna Europejska Polityka Obronna, PESCO, to może być tylko uzupełnienie tego, co robi NATO. To nie może być alternatywa, coś, co ma zastąpić NATO, czy ograniczyć NATO. A po drugie, no ja bym siedzieć w szczegółach. Minister Macierewicz, minister Waszczykowski napisali list do pani Federiki Mogherini, wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej odpowiedzialnej za sprawy bezpieczeństwa i polityki zagranicznej, gdzie przedstawili swoje zastrzeżenia co do tej wspólnej polityki obronnej. No, także w kontekście takim, że ta polityka nie może wiązać rąk poszczególnym państwom członkowskim, na przykład w relacjach z Rosją, a także no, jest kwestia tego, żeby nie tylko francuskie i niemieckie firmy zbrojeniowe, firmy przemysłu obronnego się pożywiły na wspólnej unijnej polityce obronnej, a także żeby polskie firmy, zarówno małe, średnie, jak i te mid-cap tak zwane, też były beneficjentami tejże polityki.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ryszard Czarnecki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, polityk Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego. Jest godzina 8:40.